Zostałam poproszona o napisanie tekstu do katalogu, który oczywiście Państwo możecie ciągle nabyć. W momencie, kiedy zostałam poproszona o napisanie tekstu do katalogu, który podejmowałby temat wystaw Wojciecha Zamecznika, zaczęłam się zastanawiać, co sprawia, co jest takiego w tych wystawach, w tych projektach, co sprawia, że te wystawy są takie inne, takie interesujące i takie pociągające. I nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie, patrząc na stronę wizualną tych wystaw. Nie znalazłam żadnego triku, żadnego formatu artystycznego, który Zamecznik by powtarzał. Znalazłam to gdzieś indziej i myślę, że o tym Państwu dzisiaj opowiem. To może zapraszam na górę. Więc znajdujemy się w pierwszej sali na wystawie prac Wojciecha Zamecznika. W sali pierwszej według tego naszego dzisiejszego porządku obrad, ale w sali ostatniej wobec tego, albo jednej z ostatnich, względem tego, co zaproponowały kuratorki. I tutaj na wstępie muszę zrobić taką uwagę, że sytuacja jest nietypowa, sytuacja jest problemowa, bo będziemy mówić o wystawach, których tutaj nie ma. Więc tutaj przede mną jest duże wyzwanie, przed Państwem również, żebyście utrzymali tą uwagę. Mam ze sobą niewielki tablet i postaram się Państwu kilka takich dodatkowych projektów pokazać. Projektów, które wykonał Wojciech Zamecznik. One są niesamowite. Nie znajdziecie ich Państwo prawdopodobnie nigdzie. Nie wszystkie one zostały również umieszczone w katalogu, więc myślę, że to będzie gratka mimo dość nieprzyjemnego formatu na małym tablecie. Ale zacznijmy od początku. Więc brak wystaw, jakaś taka nieobecność, jakiś taki brak. Z jednej strony, tak jak mówiłam, wynika z decyzji kuratorek, z decyzji, aby skupić się na twórczości fotograficznej Wojciecha Zamecznika, albo bardziej na wątkach fotograficznych w jego twórczości, które pojawiają się i w plakatach, które się pojawiają w opakowaniach, w okładkach magazynów itd., itd. Więc to jest bardzo subiektywna decyzja, podyktowana ogromem archiwum Wojciecha Zamecznika, w którym znajdują się z jednej strony fotografie, ale z drugiej strony także makiety, fragmenty szkiców i inne dokumenty. Więc żeby przebrnąć przez to całe archiwum, w którym jest, nie wiem czy Karolina jest tutaj i może mi podpowiedzieć, ile woluminów póki co znajduje się w tym archiwum. Właśnie, jak Karolina powiedziała, samych fotografii jest 15 tysięcy. Więc ta decyzja, żeby nie pokazywać tych wystaw, jest taka dość rozsądna. Z drugiej strony jednak, moim zdaniem ten brak wystaw na tej wystawie jest taki bardzo znamienny. Oddaje bardzo dobrze sytuację status quo wystaw, czym one były albo czym one nie były. No i tutaj cała historia zaczyna się odrobinę komplikować, bo wystawy oczywiście są takim medium, które znamy jedynie z fotografii, które znamy z filmów dokumentalnych. Kilka z nich znamy również z kronik filmowych, które możecie Państwo znaleźć obecnie w internecie. Więc to jest jedna sprawa. Znamy też te wystawy trochę z raportów, z bardzo długich dyskusji pomiędzy biurokratami różnego szczebla, pomiędzy dyplomatami, ale też pomiędzy artystami, plastykami, projektantami i architektami, którzy w projektowanie tych wystaw byli zaangażowani. No i tutaj oczywiście spuścizna Wojciecha Zamecznika, który oprócz tego, że wykorzystywał fotografię do swoich prac, on te prace również dokumentował, więc tutaj mamy duży plus i dość duży materiał, którym możemy się podpierać w badaniach. Ciągle możemy jeszcze przeprowadzić wywiady. To jest właściwie taki ostatni moment, bardzo ciekawa, bardzo trudna sytuacja, w której ciągle możemy porozmawiać z osobami, z plastykami, którzy pracowali przy tworzeniu tych wystaw, ale również z organizatorami tych wystaw, z których jeszcze kilka osób jest w stanie nam o tym powiedzieć. Problem pojawia się również i w tym wypadku, ponieważ mimo że te osoby, z tymi osobami ciągle możemy porozmawiać, ich archiwa domowe bardzo często też nie zawierają tych informacji, ponieważ traktowali je jako prace tymczasowe, jako takie bardzo szybkie zlecenia, które, to należy podkreślić, wykonywali z wielką starannością i z wielkim przyłożeniem się do tej pracy, ale traktowali je jako rzecz tymczasową, jako taką zrobione, schowane do archiwum. Więc tutaj jest kolejny ten dowód na nieobecność wystaw. No i w końcu z taką nieobecnością jest związane to, że te wystawy były projektowane w większości przez przez zespoły. Zespoły wielodyscyplinarne, architekci, plastycy, później także projektanci i muzycy, co sprawiało, że bardzo często te nazwiska gdzieś się gubiły. One się gubiły w przekazach, które pojawiały się w magazynach, w przekazach telewizyjnych. Te nazwiska często zanikają. No więc mamy ten brak. No i co z tym brakiem możemy zrobić? I z czego ten brak wynika? No ja bym chciała zasugerować, że ten brak, brak obecności wystawiennictwa wynika z ich służebności. I tutaj sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji z plakatami, czyli jest służebność, jest pewien komunikat, który wystawy albo też plakaty muszą przekazać. Wystawy są o tyle ważne, o ile są w stanie przekonać zwiedzających do zatrzymania się. Czy to ja? Wystawy, które są w stanie zachęcić osoby zwiedzające te wystawy do zatrzymania się, a już w szczególności zachęcić kupców do rozpoczęcia negocjacji, szczególnie kupców oczywiście z Europy Wschodniej, którzy są w stanie zaoferować dewizy za polskie produkty. Więc tu jest jedna, moim zdaniem, z takich przyczyn, że tych wystaw nie widać. I tutaj po tym dość długim wstępie, który wydaje mi się był dość niezbędny w tym, żebyśmy mogli zobaczyć tę wystawę w trochę pełniejszym świetle, chciałabym przejść do właściwie wystawiennictwa Wojciecha Zamecznika, czyli co my mamy, co wiemy o jego pracach wystawienniczych. Tutaj możemy zacząć od tego, że w twórczości, w archiwum Wojciecha Zamecznika znaleźliśmy informacje na temat 27 projektów i realizacji, ponieważ one są dość wymieszane. Jest to liczba, którą bardzo ciężko potwierdzić, ponieważ tak jak kuratorki wystawy wcześniej opowiadały, te informacje są rozproszone. Bardzo ciężko znaleźć potwierdzenie pewnych faktów, ale niemniej jest to około 27 wystaw. Zamecznik projektował wystawy handlowe, Zamecznik projektował wystawy historyczne, ale także artystyczne. Były wśród nich także wystawy sztuki. I to, co jest ciekawe, to jest to, że wykorzystywał w tych wystawach również fotografię, jednak wykorzystywał ją w kompletnie inny sposób niż w swoich innych pracach. I w tym momencie chyba na chwilkę zatrzymamy się i pokażę Państwu pierwsze zdjęcia. A póki co zapraszam do obejrzenia tego pokoju wystawowego. Zaczynając mówić o twórczości wystawienniczej Wojciecha Zamecznika, ale również na temat wystawiennictwa w Polsce tego okresu w ogóle, a przypomnę, że mówimy o okresie zimnej wojny, lata pomiędzy latami 1945 aż do lat 70. Więc aby zacząć mówić o polskim wystawiennictwie tego okresu, nie można pominąć oczywiście wystawy ziem odzyskanych. Tu jest właśnie jedno z tych zdjęć, jedno ze zdjęć najbardziej bodaj rozpowszechnionych. Wystawa ta była takim bardzo ważnym momentem z jednej strony w polskim wystawiennictwie w ogóle, ponieważ oferowała kompletnie inne podejście do przestrzeni, proponowała również pewne nowe rozwiązania. Wystawa jako książka, ale także instalacje z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. I to Państwo na pewno wiedzą, to Państwo na pewno widzieli w innych miejscach. I tu jest to, co Ania trzyma, zdjęcie, które Ania pokazuje w tym momencie, to jest zdjęcie oczywiście z rotundy węgla, którą Wojciech Zamecznik opracował wraz ze swoim bratem stryjecznym Stanisławem Zamecznikiem, który notabene wciągnął go, zaraził go tym bakcylem pracy wystawienniczej. Projektowali to wraz z Tadeuszem Pawluciem. Rotunda węgla, w której sala wyłożona jest brykietem, tam się odbywały projekcje. Bardzo ciekawa sala, ale to, co nie wiem, czy Państwo widzieli. To jest druga część tej rotundy węgla, a mianowicie sala poświęcona przodownictwu pracy. Autorzy ci sami, ale co tutaj mamy? Tutaj nie mamy właściwie, to co widać na zdjęciu, to nie są portrety przodowników pracy, do których bylibyśmy przyzwyczajeni. Przypomnę, że jest rok 1948, socrealizm jeszcze nie jest zadeklarowaną doktryną, ale już się gdzieś pojawia, już gdzieś go powoli wyczuwamy. Więc to, co zaproponowali bracia Zamecznikowie, to jest Rydwan Grecki, który miał właśnie oddać tego ducha współzawodnictwa, ducha rywalizacji, który miał charakteryzować pracę w socjalistycznej Polsce. I moim zdaniem ta ilustracja jest bardzo znamienna, bo pokazuje nam coś, co stało się z czasem takim elementem charakterystycznym prac Zamecznika, Wojciecha Zamecznika. W architekturze, w magazynie Architektura, Jan Minorski i Mikołaj Jasem, zagorzali wrogowie nowoczesności, napisali, że rysunek jest piękny, wszystko świetnie, tylko że to takie nawiązanie klasyczne odrywa widzów, odrywa tą publiczność przyszłego socjalistycznego państwa od rzeczywistości, a tego nie chciano. Ale okazało się, że właśnie to jest ten element, to jest ten taki motyw, to jest takie podejście, które pojawia się we wszystkich pracach Wojciecha Zamecznika. Moim zdaniem ja to w nich widzę i ono stanowi o tym takim największym potencjale jego prac i najciekawszych rozwiązaniach. I tutaj na razie przerwiemy i ja, korzystając właśnie z tej możliwości przejścia inną drogą, zaproszę Państwa do sali na samym końcu. No i tutaj w końcu docieramy, po tym bardzo długim wstępie, docieramy do tej twórczości fotograficznej Wojciecha Zamecznika. No mamy tutaj portrety, ale mamy też wystawę. Wystawę, która odbyła się w roku 1951 w Pradze. To są targi praskie, które były zaprojektowane w okresie międzywojennym przez Prażan, przez rząd czechosłowacki jako taki... To mogę z tym coś zrobić, ale może film jest bardzo dobry. Przepraszamy bardzo za zakłócenie, ale do filmu jeszcze wrócimy. W każdym razie rok 1951, targi praskie, które miały stać się taką platformą, takim momentem zjednaczającym różne kraje słowiańskie, które miały pokonać rynek wschodni. No i oczywiście w okresie powojennym ta taka słowiańskość i takie zrzeszenie miało kompletnie inny wymiar, ponieważ Czechosłowacja, Polska są po wschodniej stronie kurtyny, jest duży rynek, o który można walczyć, Europa Wschodnia. No i Zamecznik wraz z Tomaszem Maurycem Stryjeńskim projektują wystawę, projektują nie ją w całości, tylko projektują z węglem. I do węgla jeszcze wrócimy, ale póki co, jeśli mogę Państwu pokazać ten element wystawy. Wystawa generalnie pokazywała maszyny, i komisarz wystawy, biurokrata Franciszek Jaśkowiak, bardzo oddany temu projektowi i bardzo rzeczowy, opisywał tę wystawę jako wystawę maszyn, w której te maszyny wydają taki dźwięk, który może wpływać na zwiedzającego bardzo, bardzo kojąco, że to jest taka industrialna muzyka. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy urywek, ale fragment tego jego raportu z organizacji imprezy. Ale to, na co chciałam zwrócić uwagę, to jest właśnie ten fotograficzny element, który przygotował, jak się Państwo możecie domyśleć, Wojciech Zamecznik. Na zdjęciu widzimy 10 młodych górników. Oni się do nas bardzo uśmiechają, oni się na nas wręcz patrzą w twarz i obiecują, że w ciągu najbliższych 4 lat wydobędą 1000 ton węgla, w czym ma pomóc im państwo, Związek Radziecki i partia. Więc tutaj mamy ten element, mamy tą fotografię. Myślę, że na drugim zdjęciu też będzie ją... Troszeczkę inne zdjęcie, ale ciągle mamy tych uśmiechniętych górników. I oni się pojawiają tutaj z jednej strony jako taka informacja o systemie, o wydajności systemu socjalistycznego, że Polska rzeczywiście rękoma tych proletariuszy jest w stanie wydobyć ten węgiel, ale z drugiej strony oni są tutaj, żeby nam udowodnić coś innego. Oni są tutaj, żeby nam pokazać, że praca w systemie socjalistycznym może przynieść radość i przyjemność, nie tak jak w systemie kapitalistycznym, gdzie jest po prostu czystym wyzyskiem. Więc tutaj mamy tą historię. I ona jest o tyle ciekawa, nie ze względu na te wątki historyczne, które musiałam tutaj przywołać oczywiście, ale ona jest ciekawa ze względu na to, że Zamecznik wykorzystuje tutaj fotografię portretową w bardzo ciekawy sposób. Jak Państwo zobaczycie to, co widzimy tutaj, czyli jego autoportrety, portrety członków jego rodziny, portrety jego żony, portrety jego synów. Nie pamiętam, czy są w tej sali, czy w następnej, ale w każdym razie to są zdjęcia kompletnie inne. Szczególnie to dobrze widać na tych, takich bardzo, bardzo impresjonistycznych, które oprócz tego, że pokazują nam oblicze projektanta, one pokazują nam też taką otoczkę. To jest taka biografia opowiedziana przez fotografię, na której sam wizerunek jest mniej ważny niż odczucia z tym związane. A tutaj z kolei ta rola fotografii jest kompletnie inna. I tutaj mam dla Państwa cytat. Ponieważ w roku 1963 bodajże Urszula Czartoryska, znakomita polska historyczka i teoretyczka fotografii, napisała coś bardzo ciekawego, co bardzo dużo nam mówi o tej fotografii, ale w ogóle o fotografii w wystawiennictwie także. A więc Czartoryska pisze: fotografia ma wielką siłę sugestii. Widz, który nieustannie poddawany jest magii kina, fotoreportaży prasowych, widowisk i kronik telewizyjnych, a jesteśmy w latach 60., więc już to można było powiedzieć, nauczony jest chłonąć czarno-biały obraz fotografii umieszczonej w szerokiej przestrzeni pawilonu, na przykład tak jak tutaj w Pradze. I chłonie ją z tą samą ciekawością i tak samo automatycznie i bez wysiłku, jak tamte masowe środki przekazu. Więc tutaj ta funkcja fotografii, którą Zamecznik bardzo świadomie wykorzystał, ona nie ma nas odsyłać gdzieś indziej, nie ma nas odsyłać do psychologii osoby portretowanej, nie ma nas odsyłać w jakieś takie bardzo impresyjne, bardzo wizualne klimaty, ale ma nam bardzo jasno, bardzo szybko i sprawnie zakomunikować pewne rzeczy. I ta fotografia tutaj świetnie się w tej roli sprawdza. Jest jeszcze druga taka różnica pomiędzy fotografią, którą Zamecznik używał w swoich projektach wystawienniczych, a fotografią, którą używał na przykład przy pracach nad innymi projektami graficznymi, na przykład okładkami, bądź też plakatami, jest to, że tutaj ta fotografia nie jest jego autorstwa. On głównie fotografie, które wykorzystywał w pracach wystawienniczych, pochodzą na przykład z filmu polskiego lub też akurat tutaj z Wojskowej Agencji Fotograficznej, i autorem serwisu fotograficznego dla tej wystawy był notabene Stefan Bałuk, czyli kolejna wielka osobowość ze świata fotografii. Pracuje przy bardzo użytkowych, bardzo funkcjonalnych projektach. I tutaj myślę, że możemy się chwilę zatrzymać. Polecam Państwu przyjrzenie się tym fotografiom. Nasze zwiedzanie będzie dość szybkie, więc ja na pewno Państwu też polecam wrócenie, żeby zobaczyć tą część wystawy i również film, który znajduje się za tą ścianą, bardziej dokładnie. Film, może tutaj tylko kilka słów, film powstał z fragmentów dokumentujących codzienne życie Wojciecha Zamecznika i jego rodziny, jego żony Haliny i synów Juliusza i Pawła. Zrobiony jest bardzo pięknie i podobnie tak jak te fotografie albo ten fotobook, który jest widoczny na tej ścianie, te prace obrazują życie rodziny w taki bardzo, bardzo subtelny, bardzo sensualny sposób. W ogóle nie ma tutaj mowy o ckliwości, nie ma tutaj mowy o opowiedzeniu zbyt dużo, ponieważ Zamecznik był dobrze znany z, jak to określił jego przyjaciel Jan Lenica, z niechęci do rozlazłego gadulstwa. I tego gadulstwa tutaj, w tych portretach rodzinnych, również nie ma, ale jest taka bardzo, a myślę, że to Państwo mogą dostrzec głównie na filmie, jest taka bardzo piękna historia o serdeczności, o powiązaniu, o wspólnym spędzaniu czasu właśnie tej rodziny. Więc na pewno polecam, żeby poświęcić trochę czasu na obejrzenie tego filmu. A my będziemy przechodzić do sali następnej, ale póki co proszę się rozejrzeć. Już Państwa zapraszam do tej drugiej sali. tutaj, tak jak zaznaczałam na wstępie, na wystawie mamy właściwie ślady wystaw. One są takie bardzo subtelne, bardzo ciężkie czasami do odnalezienia, niezwiązane z samą ekspozycją. I tutaj jest jedna z takich fotografii, którą prawdopodobnie łatwo byłoby przeoczyć, oglądając inne projekty, ale chciałabym zwrócić Państwa uwagę na tę fotografię. Podpis pod fotografią mówi: Londyn, fotografia wykonana podczas podróży związanej z realizacją stoiska polskiego na targach żywnościowych w Londynie. No więc mamy ten rok 54. W Polsce są niedobory nie tylko żywności, ale także wszystkiego innego. Artykuły pierwszej potrzeby są bardzo trudno dostępne, a Polska wybiera się do Londynów, żeby pokazać to, co ma do zaoferowania, nie tylko dla swoich obywateli, ale także na sprzedaż międzynarodowej publiczności. Więc sytuacja jest dość patowa. Nie mamy co pokazać, ale coś pokażemy. Polska była jednym z czterech krajów, które wybrały się na tę wystawę i tutaj może należałoby może też zaznaczyć trochę tło tych wystaw, bo ja mówię o wystawach, ale chodzi mi głównie o wystawy przemysłowe, wystawy targowe, które Polska wysyłała za granicę bodajże od roku 1946. To jest taka pierwsza informacja, którą ja znalazłam. Więc Polska wysyłała za granicę te wystawy i starała się nie tylko pokazać, co ma najlepszego, nie tylko przedstawić tą sytuację w kraju jako kompletnie inną niż ona w rzeczywistości była, nie tylko zagrać na sentymentach potencjalnych wschodnich partnerów, ale przede wszystkim sprzedać te dobra, sprzedać produkty żywnościowe, sprzedać maszyny. A w pierwszych latach powojennych, i myślę, że tutaj możemy już powiedzieć, a w pierwszych latach powojennych właściwie nie miała co sprzedawać, kraj wymagał odbudowy, skąd wziąć dewizy. No więc takim bardzo naturalnym, takim bardzo oczywistym elementem, który Polska mogła sprzedawać, a więc także wystawiać na wystawach zagranicznych i na targach międzynarodowych, był węgiel. I tutaj zaczyna się taka piękna historia, co do której nie mam dla Państwa tutaj zdjęć, ale myślę, że takie zdjęcia są do znalezienia w archiwach ciągle. Ja dysponuję kilkoma, gdyby ktoś był bardzo zainteresowany. Więc sytuacja z węglem. Węgiel jest takim produktem bardzo nieciekawym wizualnie. Znaczy powinniśmy to powiedzieć kilka lat temu, kiedy jeszcze nie było takiego wylewu biżuterii z węgla, mizy węgla i węgiel nie był takim atrakcyjnym produktem. No ale w każdym razie w latach powojennych węgiel nie był wizualnie atrakcyjnym produktem, a trzeba było go jakoś atrakcyjnie pokazać. I tutaj pojawiała się inwencja plastyków, architektów, tych wracających właśnie z powojen, z okresu okupacji. Wielu z tych architektów wracało także z poniemieckich oflagów, które były rozsiane w Szwajcarii, w Niemczech i to były takie bardzo ciekawe ogniska, gdzie zawiązywały się środowiska projektowo-kulturalne, ale też polityczne. Tutaj tylko tak na marginesie wspomnę, że w takim oflagu w Woltenbergu na przykład Jerzy Hryniewiecki, architekt powojennej Warszawy, ale również taka przede wszystkim moim zdaniem taka osobistość, która zapewniała kontakty pomiędzy tym środowiskiem architektonicznym a środowiskiem politycznym. On właśnie w tym oflagu w Woltenbergu przebywał i tam poznał wielu profesjonalistów, późniejszych członków rządu, późniejszych plastyków, późniejszych wielkich literatów i dziennikarzy, co pozwoliło mu rozwijać takie środowisko wokół niego, co w późniejszych latach pozwalało mu na przepchnięcie, tak nieładnie mówiąc, przeforsowanie pewnych rozwiązań, które w innych sytuacjach mogłyby się nie udać. No ale wracamy do Londynu. Możemy pokazać? Więc do Londynu jedzie Wojciech Zamecznik, Jan Lenica i, żeby się nie pomylić, i jedzie tam również Henryk Tomaszewski, czyli piękna grupa. I ta grupa ma się zmierzyć z tym zadaniem, co pokazać, żeby to było atrakcyjne. No i wybierają produkty bardzo proste na 54. Rzecz się dzieje w Kensington Olympia we wschodnim Londynie. Wielka, piękna sala, której prawdopodobnie tutaj są fragmenty, a na tym zdjęciu, a jeszcze więcej Państwu pokażę za chwilę. No więc, żeby wybrnąć z tej patowej sytuacji, projektanci wybierają bardzo proste produkty. Nie silą się na pokazanie na pokazanie krzeseł, nie silał się na pokazanie zaawansowanej elektroniki, którą Polska w tym czasie nie dysponuje, ale pokazują bardzo proste produkty. Pokazują jajka, pokazują konserwy jeszcze w tych takich jajowatych puszkach. Wszystko bardzo proste, ale w sposób, w jaki oni aranżują wystawę, sprawia, że tutaj działa ilość, że pojawia się, że te bardzo, bardzo proste produkty żywnościowe stają się czymś więcej. One stają się takim elementem większej, bardzo, bardzo dekoracyjnej układanki, że tutaj nie chodzi już, że zapominamy, że to są właściwie jajka, zapominamy, że to są konserwy. Te przedmioty, te produkty stają się pewnymi kształtami, które działają w sposób bardzo wizualny. I tutaj mamy jeszcze chyba jedno zdjęcie. I tutaj mam jeszcze jedno zdjęcie właśnie z tej wystawy. Jak Państwo widzą, na podwieszonych płachtach, które się ciągną wzdłuż korytarza, zastosowano też takie wizualne, takie graficzne elementy. Więc tak wygląda ta wystawa. I może taka uwaga na marginesie, że wystawa londyńska wydarza się w roku 1954, a w roku 1953 podobne eksperymenty w Stanach Zjednoczonych przeprowadzają Ray i Charles Eames wraz z George'em Nelsonem, którzy w tym samym czasie, czyli 5 lat wcześniej, pracują nad planowaną w roku 1959, czyli 6 lat wcześniej, w roku 1959 wielką wystawą przemysłu amerykańskiego w Moskwie, w Parku Sokolniki. Więc tutaj widzimy dwie rzeczy. Z jednej strony jest pewna taka, jest takie, nie mam tego zdjęcia, ale myślę, że to bardzo łatwo Państwo możecie znaleźć. Więc tutaj z jednej strony pojawia się taka bardzo ciekawa historia z tym, że pewna kontynuacja idei, pewne powtarzanie się idei, bez względu na to, czy one pojawiały się po wschodniej czy po zachodniej stronie kurtyny, że ta kontynuacja istnieje, że oni wymyślają coś podobnego, proponują zwielokrotnienie elementów, proponują zwielokrotnienie ekranów i zwielokrotnienie bodźców, co ma z jednej strony uwiarygodnić, im bardziej coś widzimy, tym bardziej w to wierzymy, a z drugiej strony ma sprawić takie wrażenie obfitości. I tutaj oczywiście, a jeszcze druga sprawa, o której chciałam powiedzieć, i ten taki pięcioletni okres przygotowań do wystawy, którą mieli projektanci amerykańscy, oczywiście to był luksus, na którego polscy projektanci, architekci wystaw oczywiście nie dostąpywali. Wystawy odbywały się, ta wizualna część wystaw była organizowana w przeciągu 2 tygodni, 3 tygodni, może miesiąca, to było bardzo luksusowe, więc ta praca była bardzo szybka w Polsce, ona wydawała się natychmiast, projektanci dostawali scenariusz, przygotowany przez właśnie takie komitety wystawowe i mieli za zadanie go zrealizować, więc ta szybkość pracy jest nieporównywalna. Oczywiście tutaj trudno stwierdzić, że Wojciech Zamecznik znał pracę amerykańskich projektantów. Na pewno wiedział bardzo, bardzo wiele, wbrew temu, co się teraz sądzi na temat tego, co wydarzało się na świecie w dziedzinie architektury, projektowania i w ogóle sztuki wizualnej, ale trudno powiedzieć, czy znał pracę Eamesów i Eamesów i Nelsona. W każdym razie to taka tylko uwaga na marginesie, żeby pokazać, jak bardzo te idee były podobne po obu stronach kurtyny. I myślę, że w tym momencie możemy przejść powoli do drugiej sali wystawowej. Znajdujemy się w drugiej sali, w której pokazane są również fotografie z podróży. Tak jak w poprzedniej sali widzieliśmy zdjęcie z Londynu z roku 1954, tutaj znajdziemy kilka fotografii z Albanii i kilka fotografii z Włoch. I w ogóle cała sala tak jakby sugeruje, że można się tutaj przyjrzeć fotografiom, które Zamecznik wykonywał w trakcie swoich właśnie pobytów zagranicznych przy okazji konkursu, przy okazji projektowania kolejnych polskich pawilonów za granicą. I tutaj te podobieństwa albo te wątki wystawowe można bardzo, bardzo ciekawie prześledzić, zobaczyć, co Zamecznikowi udało się obejrzeć, gdzie udało mu się być, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tutaj jedno zdjęcie, o którym wcześniej zapomniałam, to jest jedno moje z moich ulubionych chyba zdjęć z tej serii, czyli z tej serii podróżniczej i takiej robionej przy okazji wystaw. To jest ciągle Londyn, to jest ciągle hala Kensington Olympia w Londynie, zrobione zdjęcie przy okazji właśnie projektowania pawilonu wystawowego w roku 1954. Więc takie zdjęcie przy okazji. Ale jak już jesteśmy przy fotografiach zamecznika, które wykonywał w czasie podróży i wspomniałam o podróżach włoskich, to zdecydowanie należy powiedzieć, że Wojciech Zamecznik projektował dwie wystawy w Mediolanie, na targach mediolańskich. Wystawę z roku 1958 i w roku 59, czyli największe targi przemysłowe, największe targi o założeniu komercyjnym, które właściwie w tym momencie się powinny zaczynać, tegoroczna edycja. I tutaj jedna z tych wystaw. Wystawa właśnie z roku 58, w której to taki element, o którym wspomniałam na samym początku, to takie myślenie abstrakcyjne, w którym to takie myślenie bardzo plastyczne jest szczególnie widoczne moim zdaniem. Ponieważ tutaj to, co mamy, to jest wielki pawilon, wysoki, dwupiętrowy bodajże pawilon, jeśli dobrze pamiętam, Pałacu Narodów, w którym Polska miała zorganizowane swoje stoisko. No i żeby wybrnąć z tej wielkiej przestrzeni, żeby ta przestrzeń jakby nie zjadła tych obiektów, które Polska miała do pokazania, Zamecznik wymyśla system takich półokrągłych ścian, które grają z jednej strony które organizują nam przestrzeń w bardzo podobny sposób do tego, jaki można zauważyć, jeśli Państwo znacie twórczość Stanisława Zamecznika. Właśnie Stanisław Zamecznik, jego austriaczny brat, w roku 58, w tym samym roku, projektuje piękny pawilon Metal Exportu w Barcelonie i tam podobne właśnie do takie półokrągłe ściany są wykorzystywane. No i tutaj to, co mamy, to są te ściany, które stają się tłem dla eksponatów, jednak te eksponaty, tutaj może pokażę następne zdjęcie, tak. Jednak te eksponaty pokazane są w bardzo ciekawy sposób. One stają się znakami. Oczywiście jeśli pawilon jest bardzo wysoki, dwupiętrowy, a eksponaty umieszczone są na wyższej półce, oczywiście nie ma szans, żebyśmy zobaczyli, co to są za eksponaty, jak one są wykonane, jak te produkty, jak projekt tych produktów, jak funkcjonalność tych produktów wygląda. No więc to było takie bardzo świadome zorganizowanie przestrzeni, która odwraca uwagę widza, odwraca uwagę zwiedzającego od tych wszystkich błędów, od tych wszystkich problemów, jakich polskie produkty w tym czasie doświadczały. Więc tutaj pojawia się z jednej strony taki bardzo ciekawy trik odwracający uwagę, a z drugiej strony całość wygląda niesamowicie efektownie wizualnie i to właśnie jest jedna z takich wystaw, o której polska publiczność słyszała, ponieważ jej reprodukcja pojawiła się na pewno w projekcie, w którym notabene Danuta Wróblewska pisała, że cała ta wystawa jest taką polichromią, kolorową polichromią, na której tle są pokazane, na której tle pozują przedmioty. No i to jest taki świetny właśnie przykład, jak ta abstrakcja przedmiotów, jak ta taka gra z tą realnością przedmiotów, zamienianie ich w znaki graficzne właściwie, jak ona tutaj funkcjonowała. Myślę, że mamy jeszcze jedno zdjęcie z tej wystawy. To już jest kolejny Mediolan. Mediolan 1959, wystawa kompletnie inna. Ciągle mamy puszki z mielonką. Bardzo dekoracyjne, gdzie niegdzie pojawiają się też, tutaj są chyba przepiórki, gdzie pojawiają się mięsa wiszące i pojawiają się też fotografie kontekstualne. Tylko że ta kontekstualizacja, to pokazanie kontekstu, z którego te projekty się wywodzą, tutaj mamy produkty spożywcze, więc tym kontekstem dla nich naturalnym jest krajobraz Polski. Ona jest taka bardzo subtelna, ona się gdzieś pojawia, ale nic nie sugeruje. Te przedmioty są ciągle dla nas, dla zwiedzających, pokazane jakby poza tą realnością, poza tą siermiężną rzeczywistością socjalistycznej Polski. Więc to, co on robi tutaj, to jest bardzo ciekawy zabieg stricte estetyczny. No i tak jak w wystawie londyńskiej widzimy zwielokrotnienie, widzimy wykorzystanie tych przedmiotów, wykorzystanie tych produktów w kombinacjach, zwielokrotnienie ich. I tutaj powinniśmy mieć jeszcze dwa inne zdjęcia. To jest właśnie w nawiązaniu do węgla. To jest co prawda rok już 59, ale to jest bardzo piękna instalacja, w której ten węgiel jawi się jak taki meteoryt, który ma uratować Polskę i zapewnić dewizę, ale też jest niesamowicie rzeźbiarski, niesamowicie estetycznie i taki estetycznym, bardzo mocnym elementem tej całej kompozycji. Mamy coś jeszcze? Kolejne zdjęcie, ta sama wystawa. I tutaj też jest bardzo ciekawy element w tych pracach, w pracach zamecznika, ale w ogóle w pracach wystawienniczych, gdzie ta taka nowoczesność, którą można charakteryzować prostymi kształtami, taką wielką dynamiką. Ona się pojawia, ale ona się pojawia właściwie w towarzystwie elementów ludowych albo elementów, które odwoływałyby się do takiej przeszłości polskiej, sielskiej, anielskiej, wiejskiej i tak dalej. Więc to tutaj widzimy. Tutaj kolejne zdjęcie z tej wystawy, znowu taka bardzo geometryczna ekspozycja oświetlenia. Jeszcze nie wiem, czy tutaj mamy coś jeszcze, ale to później. Więc może jak już zaczęłam mówić o tej nowoczesności, to chyba muszę powiedzieć o czymś, co mi się wydaje. Państwo możecie mnie poprawić, że mi się może źle wydaje, albo zasugerować inną interpretację. Więc mi się wydaje, że ten rok 56, ta odwilż, która tak bardzo duże znaczenie miała w dziedzinie plastyki, w sztuki wizualnej, w architektury, grafiki, malarstwa, rzeźby i tak dalej, ona w jakiś tam sposób ominęła wystawiennictwo, a jeśli chodzi o wystawiennictwo zagraniczne, to tym bardziej je ominęła, wystawiennictwo polskie zagraniczne oczywiście. I to wydaje mi się, że to jest taki bardzo ciekawy ewenement, którego chyba do tej pory jeszcze nikt nie starał się podnieść. Więc z jednej strony mamy tu taką wielką falę nowoczesności, która proponuje kompletnie inne rozwiązania. Hryniewiecki mówi, chcemy być nowocześni. I takie przejawy tej nowoczesności oczywiście mogą Państwo zauważyć w gablocie w poprzedniej sali, gdzie jest umieszczony fryz zachęty. Ale jeśli patrzymy na wystawiennictwo, również te przed rokiem 56, tej nowoczesności zdaje się, że ona jest od samego początku. Ona jest od samego początku dlatego, że moim zdaniem ten element komercyjny, ta potrzeba sprzedania tych projektów, ta potrzeba zainteresowania międzynarodowej publiczności tymi przedmiotami była dużo większa, dużo silniejsza niż potrzeba ideologizowania tych wystaw. Więc to jest taka moja teza. Ja nad tą tezą ciągle pracuję, ale w dokumentach archiwalnych odnoszących się m.in. do wystawy w Moskwie w roku 1949, przy której Wojciech Zamecznik projektował prawdopodobnie grafikę, ale tutaj bardzo ciężko nam to stwierdzić. Na pewno był autorem plakatu tej wystawy i znaku tej wystawy. Więc już w tym roku 49 w dyskusjach pomiędzy polskimi organizatorami widać takie wahanie. Ktoś się pyta, ale to co, mamy podążać za modelem radzieckim? I tutaj rok 49, możemy się już domyślać, że ten model radziecki oznacza socjalizm realistyczny. Na co polscy organizatorzy, polscy plastycy, ale też polscy biurokraci mówią, nie, musimy robić to po polsku. I to jest taka bardzo ciekawa uwaga, której w tym momencie nie będziemy rozwijać, ale zostawiam Państwu do przemyślenia i zapraszam do kolejnej sali. Sala, więc prosto. Sali, możemy się zatrzymać tylko na chwileczkę i ja powiem Państwu, że musicie Państwo na tą część wystawy wrócić i obejrzeć ją samodzielnie, bo tutaj mamy świetne przykłady na rzutniku plakatów Wojciecha Zamecznika, czołówek filmowych, tutaj matka Joanna od Aniołów, ale nie ma tutaj żadnych wystaw, więc bardzo zapraszam Państwa do następnej sali. Tutaj, może jeszcze chwilę poczekamy. Już jesteśmy, trochę grupa zmniejszona, ale to już ostatnia wystawa, więc myślę, że Państwo, którą będziemy omawiać, więc myślę, że Państwo uda się dosłuchać do końca. Właściwie to jest moja ulubiona wystawa. I jedna z ostatnich, właściwie ostatnia wystawa zagraniczna, którą Wojciech Zamecznik przygotował. A mówię tutaj o wystawie w Turynie w roku 1961. Wystawa, którą Wojciech Zamecznik przygotowywał wraz z Wojciechem Fangorem, z Kazimierzem Husarskim, z Janem Lenicą, z Józefem Roszczakiem, z Julianem Pałką i z Henrykiem Tomaszewskim. Więc najlepsi projektanci, którzy w tym czasie w Polsce projektowali wystawy. No i efekt też jest naprawdę bardzo ciekawy. To, co pokazuje Ania, to jest makieta tej wystawy. Zaraz przejdziemy do zdjęć, ale makieta myślę, że jest takim rarytasem, ponieważ bardzo niewiele makiet lub zdjęć wystaw zachowało się i do których mamy wgląd. Więc to, co widzimy tutaj, to jest polski fragment pięknego, nowo wybudowanego wówczas budynku autorstwa Piera Luigi Nerviego, włoskiego projektanta. Piękna, wielka sala z bardzo, bardzo mocno zaintonowanymi żelbetowymi kolumnami, które w taki bardzo gwiaździsty sposób się rozpościerają. I to jest fragment większej całości, fragment dużej wystawy, w której Polska uczestniczyła. Wystawa nazywała się Wystawa Pracy, Międzynarodowa Wystawa Pracy i została zorganizowana z okazji stulecia zjednoczenia Włoch. Więc to był taki niewielki element, który był częścią całorocznych obchodów właśnie zjednoczenia kraju. I tutaj mamy widok tej wystawy. Wystawa, która pokazywała tematem polskiej wystawy było państwo opiekuńcze, takie welfare state powiedzmy. Państwo opiekuńcze, które zapewnia ochronę obywatelom w najgorszych, w najcięższych, w najbardziej problematycznych momentach ich życia. W momencie, kiedy się starzeją, w momencie, kiedy doświadczają utraty żywiciela rodziny, w momencie, kiedy stają się albo kiedy dotyka ich niepełnosprawność, ale także w momencie macierzyństwa czy starości, o której już chyba mówiłam. Jest jeszcze również emigracja. Więc te siedem bodajże problemów stanowią filary tej ekspozycji i one są tutaj przedstawione. One są przedstawione w taki bardzo graficzny sposób. Wykorzystywany jest element takiej ręki, która, jak dzisiaj się dowiedziałam, ona pochodzi z pracy fotograficznej z roku 1939, a potem była reprodukowana w publikacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy. Więc tutaj się pojawia ta ręka. Z jednej strony mamy problem, a z drugiej strony, nie wiem, czy tą drugą stronę tutaj dobrze widać, chyba jej nie widać. W każdym razie z drugiej strony mamy fragment konstytucji, która gwarantuje każdemu obywatelowi ochronę w momencie, kiedy doświadcza tej sytuacji. Więc tutaj oprócz tego mamy na tej wystawie, nie wiem, czy to tutaj, która to jest na tej fotografii, chyba jest. Więc oprócz tego ta część Polska pokazywała również budynki publiczne, w których budynki pracy, nauki, i wypoczynku. Były to nowoczesne obiekty, prawdopodobnie związane częściowo przynajmniej z obchodami milenijnymi w Polsce, więc budynki bardzo nowoczesne. Budynki dla większych grup społecznych, które pozwalają im cieszyć się, które są jakby zapewnieniem, są zapewnione przez państwo i ta wizualna ich strona, to taka bardzo nowoczesna strona, pozwala im cieszyć się tym życiem jeszcze w lepszym stopniu. Więc tutaj się to tutaj było to zaprezentowane. Tu widzimy pawilon. Cały pawilon, to jest makieta pawilonu właściwie. Takim zwieńczeniem tej wystawy, która jest najbardziej istotna na tej ekspozycji, to jest film. Film, do którego do którego scenariusz możecie Państwo zobaczyć tutaj. Film znajduje się za ścianą i koniecznie Państwo musicie go obejrzeć. Film, który był przygotowywany przez Wojciecha Zamecznika i Jana Lenicę. To była taka bardzo ciekawa kooperacja, bo w momencie, kiedy ten film powstawał, Jan Lenica był w Paryżu, a Wojciech Zamecznik z kolei pomieszkiwał u niego, wykorzystywał jego studio. Pierwsze właściwie takie prawdziwe studio, do którego miał dostęp w czasie swojego życia. Więc tutaj widzimy poszczególne klatki, które pokazują nam, jak ten film się rozwijał, o tym, jak bardzo one są połączone z tym, co widać na filmie. Za chwilę możecie się Państwo przekonać. Tutaj chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że ten film, mimo że podnosił taki temat bardzo polityczny, w bardzo politycznym kontekście, on ze względu na środki wizualne, jakie wykorzystywał, bo jest to bardzo film awangardowy, w którym pojawiają się bardzo wyraźne, takie wręcz graficzne fotografie, które są z kolei jeszcze raz przefotografowane i delikatnie podkolorowane. Więc on dzięki temu tym środkom wizualnym, ale także dzięki bardzo dynamicznej, bardzo dramatycznej muzyce unika takiego efektu dydaktycznego. On już w pewnym momencie przestaje sławić to państwo socjalistyczne, które zapewnia dobrobyt i opiekę wszystkim obywatelom, ale on się staje takim nie manifestem, ale taką wypowiedzią na temat losu człowieczego. Tu jest bardziej humanizm niż socjalizm. I to jest właśnie ten taki zwrot, który Zamecznik dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom i podejściu do wystaw, podejściu do przestrzeni i obiektów pokazywanych, właśnie w ten sposób mógł odchodzić od tych takich stricte politycznych wiadomości do takich bardziej ogólnoludzkich, bardziej wizualnie atrakcyjnych elementów. To tutaj na pewno Państwa zapraszam do obejrzenia filmu. A jeszcze tutaj za ścianą, gdzie możecie Państwo obejrzeć film, znajduje się jeszcze jedna sala, już właściwie ostatnia, do której możemy na sekundkę przejść, żeby zamknąć to oprowadzanie. To jest ostatnia sala wystawy. W przeciwieństwie do wszystkich innych, które widzieliśmy do tej pory, to jest sala zamykająca ekspozycję również w intencji kuratorek, więc summa summarum udało nam się dotrzeć do końca. Piękna wystawa, która tutaj powinnam wspomnieć o autorze ekspozycji, Jan Strumiło, który nawiązywał w bardzo subtelny sposób do części spuścizny wystawienniczej Wojciecha Zamecznika. Robił to w bardzo, bardzo delikatne cytaty, możecie Państwo tutaj znaleźć, albo jeśli nie cytaty, to wręcz takie bardzo delikatne aluzje. To, co widzimy tutaj, to są fragmenty projektów głównie dla kalendarzy Stoczni Gdańskiej z roku 67 i 68, rok wydawniczy tych kalendarzy. I to jest taka, moim zdaniem, piękne zamknięcie, takie bardzo bardzo głębokie zamknięcie tej wystawy, bo Zamecznik w roku 67 umiera. Umiera przedwcześnie, no i ta wystawa jest takim, i ta ekspozycja jest takim bardzo, bardzo pięknym końcem tej wystawy, która te elementy kalendarza łączy z końcem jego życia, więc wszystko bardzo, bardzo pięknie. I już właściwie kończąc to oprowadzanie, oczywiście zachęcam Państwa do obejrzenia, zwrócenia większej uwagi na rzeczy, które ominęliśmy, bo spuścizna Wojciecha Zamecznika jest naprawdę niesamowita, więc zapraszam do wrócenia, obejrzenia filmów i rozmawiania o tej twórczości. Ale z drugiej strony, jeśli Państwo mielibyście coś zapamiętać z tego oprowadzania i to byłaby jedna rzecz, to chciałabym właśnie powiedzieć o, to chciałabym właśnie zaznaczyć, że tą taką unikalną cechą jego twórczości było podejście do przestrzeni i podejście do produktu. O ile dla niektórych projektantów wystaw, na przykład dla Oskara Hansena, na przykład dla Jerzego Sałtana, wystawy były takimi laboratoriami, w których mogli testować pewne rozwiązania, w których sprawdzali taką mikroskalą, w której mogli sprawdzić działanie poszczególnych, funkcjonowanie poszczególnych obiektów, o tyle Zamecznika ta część w ogóle nie interesowała. Ta część funkcjonalna obiektów, ona w jego pracach się właściwie nie pojawia. One są wyjęte z kontekstu, one gdzieś pokazują się jako znaki graficzne, one się pokazują jako takie bardzo ciekawe, wizualne elementy większej układanki, które grają, bardzo, bardzo, bardzo dobrze grają i one z jednej strony właśnie tą mają siłę wizualną, a z drugiej strony, tak jak wspominałam wcześniej, odrywają widza od tej szarej rzeczywistości socjalistycznej, odrywają uwagę zwiedzających od tej beznadziei, tej produkcji przemysłowej tego czasu i kierują jego uwagę w kompletnie inne miejsce, w dużo bardziej ciekawsze miejsce moim zdaniem. I to tyle ode mnie. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, albo jeśli wiecie o jakichś wystawach, o których ja nie wiem, bardzo chętnie o nich usłyszę, ponieważ, tak jak wspominałam wcześniej, archiwa są rozproszone, datowanie jest bardzo trudne, więc jeśli chcecie się Państwo z czymś podzielić, to zapraszam serdecznie. A jeśli macie pytania, też bardzo chętnie. Yeah.